Lekcja 13. 26 września. Droga wiary. Sobota, po południu, 19 września. Tekst pamięciowy. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. List do Filipian 2:5-7. Zrezygnowanie z chwały nieba, z czci składanej przez aniołów i z towarzystwa Ojca było niewyobrażalnym poświęceniem. A jednak Jezus przyszedł na nasz świat cierpienia i śmierci, aby objawić pełen miłości charakter Ojca, odzyskać zaufanie i miłość ludzi oraz odkupić ich. Wielkość poniesionej dla naszego odkupienia ofiary nie może zostać należycie oceniona, dopóki zbawiony nie stanie wraz ze Zbawicielem przed tronem Bożym. Wówczas gdy chwała wiecznego przybytku ogarnie nasze zachwycone umysły, będziemy pamiętać, że Jezus porzucił to wszystko dla nas, że nie tylko stał się wygnańcem z niebieskich krain, lecz podjął także ryzyko klęski i wiecznej zguby. Dlatego rzucimy Mu do stóp nasze korony i wzniesiemy pieśń: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 5:12. Ofiara złożona przez Jezusa dla naszego zbawienia jest niemożliwa do zmierzenia. Gdy odpowiadamy na Jego prowadzenie, przyjmujemy Jego kierownictwo oraz jednoczymy się z Nim w działaniu na rzecz ratowania zgubionej ludzkości i prowadzeniu ludzi do Jego Królestwa, także musimy ze swej strony ponosić pewne ofiary. Choć nasze ofiary w żaden sposób nigdy nie mogą się równać z Jego ofiarą, to jednak służba zdobywania dusz wymaga od nas także wejścia na drogę głębokiej wiary. To spowoduje, że wypłyniemy z bezpiecznej i cichej przystani na nieznane wody. Czasami nasz Pan powołuje nas do ponoszenia ofiar, ale w zamian obdarza nas jeszcze większą radością. Niedziela, 20 września. Pełna poświęcenia miłości Jezusa. Apostoł Paweł wzywa nas, byśmy pozwolili, by usposobienie Chrystusa stało się naszym usposobieniem. To prowadzi nas do niezwykle zajmujących pytań. Jakie było usposobienie Chrystusa? Co rządziło Jego sposobem myślenia? Co było sednem Jego myśli? Przeczytaj list do Filipian 2:5-11. Jak wersety te ukazują istotę usposobienia Chrystusa i wzorzec kierujący całym Jego życiem. List do Filipian 2:5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Od wieczności Jezus był równy Bogu. Paweł oznajmia tę odwieczną prawdę w następujących słowach: który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. List do Filipian 2:6. Greckie słowo przetłumaczone jako postać to morfe. Oznacza ono samą istotę rzeczy. Łączy dwie rzeczy o jednakowej wartości i o jednakowym znaczeniu. Adwentystyczny komentarz biblijny wyjaśnia to w następujący sposób: to czyni Chrystusa równym Ojcu i stawia Go wysoko ponad wszelkimi innymi potęgami. Paweł podkreśla to, aby wyraziście przedstawić głębię dobrowolnego uniżenia się Chrystusa. Mówiąc o wiecznej naturze Chrystusa, Ellen White dodaje: w Chrystusie tkwi życie, pierwotne, niezapożyczone i niepochodzące od kogoś innego. Jezus, który był równy Bogu od wieczności, wyparł się samego siebie. List do Filipian 2:7. To wyrażenie w języku greckim także brzmi niezwykle zajmująco. Dosłownie można je przetłumaczyć jako opróżnić się. Jezus dobrowolnie wyzbył się siebie, swoich przywilejów i uprawnień Boga, aby przyjąć postać człowieka i stać się pokornym sługą ludzkości. Jako sługa ukazał całemu wszechświatu niebiańskie prawo miłości, a ostatecznie dowiódł swojej miłości, oddając życie na krzyżu. Oddał swoje życie, aby zbawić nas na zawsze. Istotą usposobienia Jezusa jest ofiarna miłość. Naśladować Jezusa znaczy miłować tak, jak On miłował, służyć jak On służył, pracować jak On pracował. Pozwolenie Jezusowi, by przez Ducha Świętego pozbawił nas naszej samolubnej ambicji, pociąga za sobą pewien koszt. Jezusa kosztowało to wszystko. Nic dziwnego, że dalej apostoł napisał, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. List do Filipian 2:9. Niebo jest warte wszelkich ofiar, jakie możemy ponieść na ziemi. Po drodze przyjdzie nam nieraz coś stracić, ale radość płynąca ze służby przewyższy wagę poniesionych ofiar, a spodziewana wieczna radość życia z Chrystusem sprawi, że ofiary te znikną zupełnie z oczu jako nieistotne. Kiedy ostatnio musiałeś naprawdę umrzeć dla swego ja ze względu na Chrystusa? Co twoja odpowiedź mówi o twoim chrześcijańskim życiu? Poniedziałek, 21 września. Wezwanie do poświęcenia. Wyobraź sobie, że jesteś Piotrem lub Janem. W Galilei właśnie wschodzi słońce i zaczyna się piękny poranek. Nocny chłód ustępuje. Myślisz tylko o jednym, połowie ryb, i to obfitym. Ostatnio miałeś dobre połowy i liczysz na kolejny udany dzień. Ale oto w świetle poranka widzisz, jak nadchodzi Jezus z Nazaretu. Nie wiesz jeszcze, że za chwilę twoje życie zmieni się bezpowrotnie. Odtąd będziesz już innym człowiekiem. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 4:18-20. Jak myślisz, dlaczego Piotr i Jan byli gotowi na takie całkowite poświęcenie, by pójść za Chrystusem? Co w ewangelicznym tekście wskazuje na to, że Jezus powoływał ich do celu wyższego niż łowienie ryb? Ewangelia Mateusza 4:18-20. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieć i poszli za nim. Z Ewangelii Jana wiemy, że ci dwaj mężczyźni już od ponad roku dobrze znali Jezusa, ale jeszcze nie w pełni zaangażowali się w podążanie za nim. A jednak Chrystus musiał mieć pewnego rodzaju boską godność, która w jego wyglądzie, słowach i czynach wskazywała tym galilejskim rybakom, że jego zaproszenie jest boskim powołaniem. Opuścili więc swoje łodzie i zajęcie, bliskie sobie środowisko, by podążać za nim, bo poczuli, że powołuje ich do wyższego celu. Ci zwyczajni rybacy zrozumieli, że zostali powołani do czegoś niezwykłego. Być może Bóg nie powołuje cię dzisiaj, byś porzucił swoje dotychczasowe zajęcie, ale powołuje cię do nadzwyczajnego celu, dzielenia się Jego miłością i dawania świadectwa o Jego prawdzie dla chwały Jego imienia. Rozważ powołanie Mateusza, poborcy podatkowego, przedstawione w Ewangelii Mateusza 9:9. Co jest szczególnie niezwykłego w tym wersecie? Ewangelia Mateusza 9:9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. W rzymskim świecie poborcy podatków często dopuszczali się wymuszeń, wykorzystując swoją urzędową władzę w celu uciskania zwykłych ludzi. Byli jednymi z najbardziej pogardzanych i znienawidzonych osób w Izraelu. W zaproszeniu skierowanym przez Chrystusa, pójdź za mną, tkwi założenie, że Mateusz słyszał już o Jezusie i w głębi serca pragnął podążać za nim. Gdy usłyszał owo zaproszenie, był gotowy, by je przyjąć. Był zdumiony tym, że Chrystus go zaakceptował i zaprosił do grona swoich najbliższych uczniów. W głębi serca wszyscy pragniemy czegoś lepszego w życiu. Chcemy żyć dla jakiegoś wartościowego celu, to jest większej i szlachetniejszej sprawy. Zatem Chrystus powołuje nas, podobnie jak powołał Mateusza. Pomyśl, co niektórzy ludzie musieli zostawić, by pójść za Jezusem. Dlaczego warto było z czegoś zrezygnować? Wtorek, 22 września. Paweł wybranym Bożym naczyniem. Gdy Paweł przyjął Chrystusa, całe jego życie uległo gruntownej zmianie. Chrystus dał mu zupełnie nową przyszłość. Wyprowadził go z obszaru wygodnego życia i powiódł ku doświadczeniom, które wcześniej nawet nie przyszłyby mu do głowy. Prowadzony przez Ducha Świętego apostoł Paweł głosił Słowo Boże tysiącom mieszkającym nad Morzem Śródziemnym. Jego świadectwo wywarło wyraźny wpływ na dzieje chrześcijaństwa i całego świata. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:3-6 i 10-20. Jaki boski cel miał Jezus dla apostoła Pawła? Dzieje Apostolskie 9:3-6 i 10-20. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: Oto ja, Panie. Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela, ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Jezus często wybiera pozornie najmniej odpowiednich kandydatów na tych, którzy mają składać świadectwo o Nim. Przypomnij sobie tylko dwóch opętanych: Samarytankę po przejściach, prostytutkę, poborcę podatkowego, galilejskich rybaków, a w końcu jeszcze okrutnego prześladowcę chrześcijan. Wszyscy ci ludzie zostali zmienieni przez łaskę i posłani z radością w sercu, by rozgłaszać o tym, czego Chrystus dokonał dla nich. Nikt z nich nigdy nie zmęczył się opowiadaniem o tym. To, czego Chrystus dokonał dla nich, było tak zdumiewające, że nie mogli o tym nie opowiadać. Nie potrafili milczeć. Porównaj Dzieje Apostolskie 28:28-31 z drugi list do Tymoteusza 4:5-8. Co w tych wersetach wskazuje na to, że Paweł nigdy nie uchylał się od poświęcenia się Chrystusowi w służbie zdobywania dusz dla Niego. Dzieje Apostolskie 28:28-31. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Drugi list do Tymoteusza 4:5-8. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pod koniec życia, w areszcie domowym w Rzymie, Paweł potwierdził, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. Sprawozdanie biblijne mówi o tym, że apostoł przyjmował wszystkich, którzy go odwiedzali, i głosił im Słowo Boże. Wiedząc, że zbliża się koniec jego służby, Paweł wezwał Tymoteusza do tego, by wiernie pełnił dzieło ewangelisty, a o sobie samym mógł napisać: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Drugi list do Tymoteusza 4:7. Choć nasze powołanie może nie być tak dramatyczne jak powołanie Pawła, to jednak Bóg wzywa każdego z nas do udziału w jego dziele zmieniania świata. To oczywiste, że wbrew wszelkim trudnościom, jakie znosił przez lata, zobacz drugi list do Koryntian 11:25-30. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Paweł pozostał wierny swojemu kaznodziejskiemu powołaniu. Historia tego, jak ów były prześladowca wyznawców Jezusa stał się najbardziej wpływowym i znaczącym obrońcą chrześcijańskiej wiary, jest mocnym świadectwem tego, co Pan może dokonać dla kogoś, kto poświęca się w pracy dla Niego. Do czego Bóg cię powołał? Czy jesteś wierny temu powołaniu? Środa, 23 września. Wymagania ze strony miłości. Miłość zawsze przejawia się w działaniu. Nasza miłość do Chrystusa skłania nas do działania na rzecz upadłej ludzkości. Paweł przedstawił to wyraźnie, gdy napisał do zboru w Koryncie: miłość Chrystusa przynagla nas. Drugi list do Koryntian 5:14. Biblia Romaniuka. Chrześcijaństwo nie polega przede wszystkim na porzuceniu złych rzeczy, aby być zbawionym. Jezus bowiem zrezygnował z wielu dobrych rzeczy, aby inni mogli być zbawieni. On zaprasza nas nie tylko do tego, byśmy oddali Jego sprawie nasz czas, nasze talenty i nasze środki materialne. On wzywa nas do tego, byśmy poświęcili Mu całe nasze życie. Podczas porannego spotkania z uczniami na brzegu Jeziora Galilejskiego Jezus pięknie wyraził wymagania boskiej miłości. Przeczytaj Ewangelia Jana 21:15-19. Jakie pytanie zadał Jezus trzykrotnie Piotrowi i jak odpowiedział na nie ów uczeń? Dlaczego Jezus zadał Piotrowi to pytanie aż trzy razy? Ewangelia Jana 21:15-19. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Piotr trzykrotnie wyparł się Pana, więc Jezus trzykrotnie domagał się od niego wyznania miłości. W obecności innych uczniów Jezus odbudował zaufanie Piotra w przebaczenie dane mu z boskiej miłości i w to, że nadal ma dla niego pracę w Bożym dziele. Przeczytaj Ewangelia Jana 21:15-19 jeszcze raz, zwracając uwagę na to, jak Jezus zareagował na potwierdzenie przez Piotra jego miłości do Pana. Co Jezus powiedział Piotrowi w odpowiedzi na to wyznanie? Ewangelia Jana 21:15-19. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Boska miłość jest aktywna, nigdy bierna. Prawdziwa miłość to coś więcej niż ciepłe uczucie czy dobra myśl. Taka miłość wymaga zaangażowania i skłania do działania. Prowadzi nas do służby na rzecz zgubionych ludzi, dzieci Bożych rozpaczliwie potrzebujących pomocy. Gdy Jezus powiedział Piotrowi: Paś owieczki moje. Słowa te były dla tego ucznia zarówno przykazaniem, jak i pocieszającym zapewnieniem. Jezus domagał się od niego odpowiedzi na miłość, a jednocześnie upewnił Piotra, że nadal ma dla niego pracę, choć Piotr haniebnie zachował się podczas procesu Jezusa, nie tylko wypierając się znajomości z nim, ale wręcz zaklinając się, że go nie zna, zupełnie tak, jak Jezus to zapowiedział. Co z tego wynika? Być może ty także rozpaczliwie zawiodłeś swojego Pana. Być może nie jeden raz wyparłeś się go swoimi czynami. Dobra nowina jest taka, że łaska nadal jest dostępna, a Bóg nie zrezygnował z ciebie. Nadal jest dla ciebie miejsce w jego dziele, jeśli tylko pragniesz mieć w nim swój udział. Czy podobnie jak Piotr wyparłeś się kiedyś swojego Pana? Jeśli tak, co mówią ci nie tylko historia upadku Piotra, ale także słowa Jezusa skierowane do niego? Czwartek, 24 września. Zaangażowanie wynikające z miłości. Pod koniec rozmowy Piotra z Jezusem widzimy ich dwóch idących brzegiem jeziora. Fale omywają ów brzeg, a Jezus mówi Piotrowi o tym, jaką cenę zapłaci za swoje uczniostwo. Pragnie, by Piotr dobrze wiedział, co go czeka, jeśli przyjmie jego zaproszenie, by paść jego owieczki. Przeczytaj Ewangelia Jana 21:18-19. Co Jezus powiedział Piotrowi o cenie uczniostwa? Dlaczego Jezus objawił Piotrowi właśnie w tym momencie jego życia coś tak trudnego do przyjęcia? Ewangelia Jana 21:18-19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. W tych słowach Chrystus przepowiedział męczeńską śmierć, jaką apostoł miał ostatecznie ponieść. Piotrowe ręce miały być rozciągnięte na krzyżu. Ujawniając mu ten fakt, Chrystus dał Piotrowi wybór. Zaoferował mu też największą radość, widok dusz pozyskanych dla Królestwa Bożego. W dniu Pięćdziesiątnicy apostoł miał ujrzeć tysiące ludzi przyjmujących Chrystusa. Miał dokonywać cudów w imieniu Jezusa i uwielbić Go wobec tysięcy ludzi. Jego udziałem miała się stać wieczna radość wynikająca ze współuczestniczenia z Chrystusem w realizacji Jego misji w świecie. Ale ten przywilej wiązał się z koniecznością zapłacenia wysokiej ceny. Wymagał on ofiary, i to największej. Piotr został wezwany do zaangażowania z szeroko otwartymi oczyma. Piotr wiedział już, że żadna ofiara nie jest zbyt wielka, jeśli wymaga tego Jezus w swojej misji i w świecie. Przeczytaj pierwszy list Jana 3:16-18. Według Jana miłość jest czymś więcej niż jakimś mglistym pojęciem oderwanym od rzeczywistości. Co apostoł napisał o największej ofierze miłości? Pierwszy list Jana 3:16-18. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. W wieczności żadne poniesione przez nas nakłady nie będą się wydawały ofiarą. Poświęcony przez nas czas i wysiłek, nasze życiowe zaangażowanie, przyniosą nieskończony zysk. Jakąż radością jest wyrażać miłość w działaniu i zmieniać dobre chęci w zaangażowanie. Gdy odpowiadamy na Bożą miłość, poświęcając się zupełnie w służbie dawania świadectwa jako przedstawiciele Chrystusa, spełniamy cel naszego życia i doświadczamy największej radości. Jezus trafnie to wyraził, jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Ewangelia Jana 13:17. Największa radość w życiu i trwałe szczęście stają się naszym udziałem, gdy spełniamy nasze przeznaczenie, przynosząc chwałę Bogu naszym życiem oraz głosząc światu Jego miłość i prawdę. Trudno nam pojąć wieczność, skoro wszystko, co znamy, to odrobina czasu. Ale postaraj się najlepiej, jak umiesz, wyobrazić sobie życie wieczne, wieczne i dobre życie, lepsze niż cokolwiek z tego, co mamy tutaj. A zrozumiesz, że nic z tego, co mamy tutaj w tej odrobinie czasu, nie jest warte utraty obietnicy życia wiecznego, które mamy w Jezusie. Piątek, 25 września. Do dalszego studium. Ci, którzy pełnią duchowy nadzór nad danym zborem, powinni zaplanować sposoby i środki, aby dać każdemu członkowi tego zboru okazję do pełnienia jakiejś roli w dziele Bożym. W przeszłości często było to zaniedbywane. Nie planowano i nie działano dość energicznie w celu wykorzystania talentów wszystkich wiernych w aktywnej służbie. Niewielu uświadamia sobie, jak dużo zostało w ten sposób stracone. Przywódcy w dziele Bożym, jak mądrzy generałowie, mają planować z wyprzedzeniem kolejne ruchy na drodze do celu. W swoich planach mają zwracać szczególną uwagę na dzieło, które może zostać wykonane przez wierzących dla ich przyjaciół i sąsiadów. Dzieło Boże na ziemi nigdy nie zostanie dokończone, póki ludzie tworzący nasz Kościół nie przystąpią do pracy, jednocząc swoje wysiłki z wysiłkami pastorów i urzędników zborowych. Zbawienie grzeszników wymaga gorliwej osobistej pracy. Mamy im zanieść słowo żywota, a nie czekać, aż sami po nie przyjdą do nas. Ach! Gdybym potrafiła przemówić do wszystkich tak, by pobudzić ich do pilnego działania. Pozostało nam niedużo czasu. Stoimy u granic wiecznego świata. Nie mamy czasu do stracenia. Każda chwila jest na wagę złota, zbyt cenna, by ją marnować na samolubne przyjemności. Kto będzie gorliwie szukał Boga i czerpał od Niego siłę i łaskę, by być Jego wiernym pracownikiem na polu misyjnym? W każdym zborze znajdują się talenty, które dzięki odpowiedniej pracy mogą być rozwinięte i stać się wielką pomocą w tym dziele. Aby podbudować nasze zbory, potrzebujemy obecnie dobrej pracy mądrych pracowników, którzy rozpoznają i rozwiną owe talenty w zborze, talenty, które można wykształcić do pracy dla Pana. Pytania do dyskusji. 1. Co jest zasadniczym przesłaniem powyższego cytatu z książki Ellen White? Jaki wpływ może ono mieć na Twoje osobiste świadectwo i działalność ewangelizacyjną Twojego zboru? 2. Jak przejawia się prawdziwa miłość? Jakie są fałszywe formy miłości, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą miłością? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa omówcie ofiary, jakie ludzie ponoszą dla Pana, w tym utratę życia. Czego możecie się nauczyć z takich przykładów? 4. Zastanów się nad swoją odpowiedzią na ostatnie pytanie w niedzielnej części lekcji, dotyczącą tego, co poświęciłeś dla Chrystusa. Co tak naprawdę poświęciłeś? Dlaczego to uczyniłeś? Czy było warto ponieść tę ofiarę? Jak wyjaśniłbyś komuś, kto nie jest chrześcijaninem, dlaczego podjąłeś taką decyzję?